Tu Krzysztof Jabłonka. Serdecznie Państwa zapraszam na mój wykład historyczny, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 17 w Zamku Królewskim w Warszawie w sali kinowej. Serdecznie zapraszam. Wstęp tradycyjnie 5 zł.
Po słupie.
I wracamy do studia. W studium kolejny gość, Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, kandydat na prezydenta Warszawy tegoż to ruchu. O godzinie 9.16 do studia Radia Wnet zawitał. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Prosto z TVP Info. Dawno nie można było pana zobaczyć.
No tak, tak zwanego bana miałem założonego przez samą górę, że tak powiem. To jest kuriozalna sytuacja, ale trudno mi się mówi na ten temat, bo kogo jak kogo, ale ja bana w TVP Info. Naprawdę.
Udało się przezwyciężyć opory.
No nie wiadomo. Dzisiaj byłem pierwszy raz po kilku miesiącach w programie informacyjnym, bo o to chodzi, tam gdzie politycy chodzą. Czyli minęła 8 i minęła 20.
I Woronicza 17.
O, tam proszę pana, to ja nie byłem od zeszłego roku, od marca.
To się jakoś wiąże z kampanią wyborczą?
Myślę, że tak. Że te 3 miesiące to było właśnie wtedy, kiedy Patryk Jaki powiedział, że startuje, a i zaczęły chodzić informacji, że ja też będę startował. I to zostało natychmiast, że tak powiem, podchwycone. Natomiast pragnę wyjaśnić tym wszystkim zaniepokojonym, że mamy różne elektoraty jednak, z badań wynika. Tak więc nie ma tu żadnego strachu.
Miejsce numer 8. Taki los.
Nieskończoność.
Nieskończoność. Tak jest. Dobry numerek.
Co to za różnica, wie pan? Możemy teraz opowiadać o tym, że 8, numer 8. Ja nie jestem człowiekiem, który...
Numerologia nie jest.
Numerologia, jakby zabobony i tak dalej, to jakby nie. Natomiast oczywiście przypomina tą nieskończoność całą, a w mojej wrażliwości ta nieskończoność do państwa idealnego, polskiego, jest podstawą, że tak powiem, działania.
Pojawił się pana oficjalny spot wyborczy. Chodzi pan po miejsca, gdzie pan się wychowywał. No i mówi pan, że problemy zostały podobne, a to jednak minęło 40 lat.
Tak, i problemy są podobne. No, dzieci mają takie same problemy, tylko tyle, że wzbogacone przez internet albo w ogóle ubezwłasnowolnione przez internet. Natomiast powiem, że ta droga, ja tam sporo lat nie byłem, na przykład w przedszkolu swoim. I pamiętam te panie, które się opiekowały dziećmi, były takie drapieżne, wręcz nawet w opiece takie kury. No i z tym samym się spotkałem. A co wy mi tu dzieci filmujecie, nie? Super to było.
Pytanie, czy to jest problem dla prezydenta Warszawy, no bo rzeczywiście jest tak, że przez 40 lat niewiele się zmieniło, zmieniło się dużo, zmieniło się bardzo.
Ja mówię
dużo
o sferze mentalnej, pan pewnie mówi o materialnej, natomiast...
No bo trudno, żeby prezydent Warszawy zmieniał mentalność warszawiaków. Chyba, że pan chce nas zmienić mentalnie.
Nie, no warszawiacy to jest taka mentalność niezmienialna raczej. Natomiast ja pragnąłem tym postem podkreślić fakt, że korzenie dla przyszłego prezydenta Warszawy są bardzo istotne, jak nie najistotniejsze.
W odróżnieniu od Patryka Jakiego, jak
no,
rozumiem.
Nie tylko Patryka Jakiego, bo Patryk Jaki mógłby być moim synem. Ja powiem szczerze, że z sympatią patrzę na tego młodego wojownika. Natomiast miasto stołeczne Warszawa, ja podkreślam, że cały czas odnoszę wrażenie, że Warszawę traktuje się jak taką pannę na wydaniu. Wszyscy latają i obiecują, tak? A przecież Warszawa to nie jest żadna panna na wydaniu, to jest dama, o którą trzeba umieć zadbać.
No to najwięcej obiecuje Patryk Jaki. Codziennie kolejna obietnica, jedna ciekawsza od drugiej.
Gdyby Patryk Jaki nie obiecywał, to co by Trzaskowski robił, proszę pana?
Jeździł metrem w kółko.
O, ja mówię, że on już szedł do podziemia. Skoro już metrem jeździ. Natomiast no, faktycznie, to w ogóle ta kampania jest przedziwaczna, dlatego że nie oceniamy ludzi, kandydatów, tylko oceniamy to, co oni w tej chwili mówią. Ja kiedyś zaryzykowałem taką tezę podczas jednej z konferencji prasowych, kiedy przyszedł do mnie dziennikarz z TVN-u i pyta się, a pan ile linii metra wybuduje? Ja się pytam, pan z TVN-u? Tak, no to 7. I tak to, proszę państwa, strywializować to wszystko można. Tymczasem mówimy o bardzo poważnym zadaniu dla Warszawy.
No ale tą wizję Patryk Jaki kupił warszawiaków, tak? Normalna linia metra jak w normalnej europejskiej stolicy dużej wielkości.
No to teraz niech pan popatrzy, co powie panu warszawiak, czyli ja. Obiecują nam gruszki na wierzbie, na przykład 19, dzielnicę 20, zaraz ktoś tam powie 30, wszystko jedno, co oni by nie obiecali, okej. Okay. A warszawiak panu powie, że w 100 tysiącach mieszkań nie ma kanalizacji, że ludzie nie mają centralnego ogrzewania na Pradze, że warszawiacy, proszę pana, nie mają kanalizacji i podstawowych z XXI wieku wynikających, że tak powiem, no... Ja nie wiem, czy, bo to mi się trudno tłumaczy. Proszę państwa, czy to jest naprawdę w XXI wieku powód do dumy, kiedy się mówi o tym, że część Warszawy chodzi z nocnikiem?
Nie jest, nie wiem, czy z nocnikiem rzeczywiście na Wawer, Wesoła, to nie są części Warszawy podpięte do sieci kanalizacyjnej. Pytanie, czy jest najważniejszy problem dynamicznie rozwijającej się stolicy, tak? Czy jest jakiś poboczny 10, 20, który trzeba załatwić szybko, ale a wizja trzeba mieć do przodu.
No wizję, proszę bardzo, jeżeli chodzi o wizję, oczywiście.
Bo wizję kanalizacji to miał Starynkiewicz w XIX wieku i to była wizja, tak?
No tak, ale pan Sokrates, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że Warszawa podziękowali temu Rosjaninowi, który...
Jedynemu uczciwemu.
Uczciwemu. I cała Warszawa poszła na jego pogrzeb. To było zdumiewające. Tacy już jesteśmy. Po prostu całe serce oddajemy, jak ktoś nam serce daje na talerzu. I prawdę powiedziawszy, dzisiaj...
Może pan sprzedaje nam wizję XIX-wiecznej. To takie realnie XIX-wieczne, bo wtedy kanalizacja była marzeniem, a teraz marzeniem jest czwarta linia
metra. No i niech pan zobaczy. Od tamtych czasów na Pradze nic się nie zmieniło.
I no teraz nie na ja cały, się pytam. Nie, spokojnie, nie mówmy.
Okej, no dobrze, dobrze. No ja byłem teraz na ulicy Mińskiej.
No to przecież, to jest...
Prawda? Kanalizacji nie ma. Centralnego ogrzewania chcą. Chcą centralnego ogrzewania. Czy to jest... ale ja nie mówię tego w kontekście, że jedynie widzę to. Ja widzę tutaj kolosalną dysproporcję w kampanii wyborczej. Ja uważam, że prezydent Warszawy powinien prowadzić jednak dywersyfikację inwestycji w Warszawie. Nie tylko w śródmieście, bo to widać, tylko w los warszawiaków. Na przykład, proszę państwa, często ludzie spoza Warszawy nie zdają sobie z tego sprawy, a to warszawiak wie, że koszty utrzymania dzisiaj w Warszawie są o 1/3 wyższe niż w całej Polsce. No tak jest, przyjeżdżają do nas ludzie, dużo zarabiają i tak dalej.
Zarobki też nie są małe.
Czynsze są, tak, ale uwaga, 550 tysięcy warszawiaków w postaci emerytów mają emerytury ogólnopolskie. Więc ja się pytam, mieszkanie w Warszawie to jest jakaś kara? No więc ja proponuję, żeby nie tylko ponosić koszty bycia mieszkańcem stołecznego miasta, ale też, żeby z tego czerpać. Czyli inaczej mówiąc, ktoś zapomniał o warszawiakach. Jeżeli mówię o tym, że bank inwestycyjny warszawski powinien powstać, którego udziałowcami powinni być warszawiacy i miasto stołeczne Warszawa. I wtedy taki hotel Warszawa na przykład, albo inne inwestycje oddawane, tak po prostu oddawane, żeby ktoś sobie wybudował i ktoś zyskał na tym. Ten fundusz inwestycyjny, ten bank inwestycyjny powinien właśnie takie elementy robić. A wtedy jak się zbuduje coś podobnego, to wtedy warszawiacy w ramach dywidendy powinni czerpać z tego zyski. Wtedy ma sens większy, ekonomiczny, bycie warszawiakiem, bo będziemy zarabiać na tym. Po drugie, proszę państwa, no wszystkie, dzisiaj Warszawa wydaje około 250 mln złotych rocznie na obsługę właśnie banków różnej maści. Więc ja się pytam, dlaczego Bank Warszawski nie miałby przejąć na przykład finansowania spółek miejskich? No ja wiem, że one już nie są w naszych rękach. To ja już wiem, że banki zachodnie zarabiają, to ja już wiem.
Na zachodzie to jest norma, że samorządy mają własne banki.
Ale ja jestem pełen podziwu, że francuska firma, która nam ciepło dostarcza do mieszkań, kupiła samochody właśnie Renault, a nie stary czy jakieś inne, dlatego że oni realizują własny narodowy pomysł na życie. I my powinniśmy tak patrzeć, że pomiędzy warszawiaków wydających pieniądze, a usługodawców, czyli to, co jest spółką miejską, wbiły się zachodnie firmy. A pani Gronkiewicz-Waltz szczęśliwa, nie wiadomo z jakiego powodu.
Szczęśliwa, bo już odchodzi i brzemię
To może
stolicy.
Być prawda, co pan powiedział. To może być prawda.
Barków może trochę nadwyrężonych ciężarem i afer.
Maksymalnie dwie kadencje. Jestem zwolennikiem dwukadencyjności. Absolutny sposób. Prezydent Warszawy również powinien mieć dwie kadencje i teraz
tak,
będzie miał.
I będzie miał dwa razy po pięć lat. Odszkodowania, reparacje od Niemiec. Temat, który wydawałby się mógł być wykorzystany w Warszawie, a tymczasem zasadzie nikt poza jednym kandydatem siedzącym boją. Nie podnosi.
Bo się boją, proszę pana. Boją się politycznych zawirowań, boją się, że ktoś powie, ten jest głupi, tamten jest głupi, nie, bo on od Niemców chce pieniędzy, przecież Niemcy nie zapłacą. Najlepiej się poddać od razu. A ja uważam, w moim programie to jest napisane, przywróćmy tożsamość Warszawie, że pierwszym elementem to będzie wniosek o odbudowę Pałacu Saskiego jako ostatniego elementu odbudowy miasta stołecznego Warszawy po zniszczeniach dokonanych przez barbarzyńców niemieckich. I to będzie ten moment, kiedy powiemy, no dobrze, odbudowaliśmy, teraz wystawiamy fakturę. Teraz wystawiamy fakturę. I nie komuś tam, Niemcom, dlatego że oni nam z premedytacją zniszczyli miasto. I tyle.
Mniej więcej półtorej godziny temu na pana miejscu siedział, był przy mikrofonie profesor Krzysztof Miszczak, autor przedmowy do wznowienia sprawozdania z lat 48 roku o stratach wojennych w Polsce. On mówił, że to jest moralny obowiązek Niemiec, oczywiście, ale podkreślał na rolę rządu, że to jednak rząd musi na rządzie niemieckim wymuszać, że nie będzie normalnych stosunków, dopóki ten moralny obowiązek nie będzie wypełniony.
To jest jakieś takie, wie pan, ja widzę tego człowieka z tą czapką w ręku, no. Ja ciągle nie mogę się od tego obrazu oderwać. Stoi, nie wiem, tam ktoś z rządu naszego i on jest petentem u Niemców. Przecież to trzeba jasno wyartykułować. My żeśmy ich tu nie zapraszali w 39 roku. Zdradził nas cały Zachód, ale nie chcę już tutaj rozpaczać i znowu martyrologii jakieś budować. Nie. Warszawa własnymi siłami, rękami warszawiaków i całej Polski odbudowała to miasto. Ale w przypadku reprywatyzacji, no proszę państwa, przychodzi ktoś z drugiego końca świata i mówi, ta kamienica jest mojego pradziadka. No prawo własności to prawo własności. Natomiast rany boskie, tego domu tu już nie ma. To jest inny dom. Ten dom wybudowali warszawiacy, a nie pański pradziadek. Nie?
Ale to ustawa taka, która da zero tym osobom?
Nie, jestem zdania, że jeżeli teraz zobaczymy, jakie zadłużenie ta kamienica przedwojenne, bo one z kredytów były budowane. Jeżeli potem dojdzie do tego wartość odbudowy tej kamienicy, to bardzo proszę, ta kamienica jest pańska, jeżeli pan zwróci tyle i tyle.
A to jest bardzo ważny wątek hipotek, bo nikt o tym nie wspomina, że, tak, że tam były hipoteki, a teraz albo faktyczni spadkobiercy, albo handlarze roszczeń odzyskują czyściutką kamienicę.
Czyściutką, odbudowaną przez nas. Ja my znowu na idiotów wychodzimy. Ja po prostu hipoteki. Się na to nie zgadzam. I jako prezydent Warszawy powiadam państwu, nie ma czapeczki w rękach, nie ma tutaj tonu proszącego, po prostu zwyczajnie wystawimy ich fakturę. Zaczniemy od sądów krajowych. Jak one nas będą zbywały, pójdziemy do Trybunału. Niech Trybunał powie, że zgodnie z prawem zniszczono Warszawę.
Udział Pawła Kukiza w kampanii Warszawy będzie, jak pan przewiduje?
Myślę, że tak. Natomiast trzeba jedną rzecz powiedzieć, że w tym momencie, że na pochybel wszystkim tym, którzy mówili, że Kukiz 15 to jest taka wydmuszka, która w samorządach nie będzie miała istotnego znaczenia, to ja chcę powiedzieć, że prawie 5300 kandydatów żeśmy zgłosili we wszystkich okręgach, na wszystkich poziomach. I proszę państwa, jak się teraz mają zachować wszyscy ci lewicowcy, którzy na przykład partia Razem nie za, nawet w Warszawie, wszystkich dzielnic nie ogarnęła, a Kukiz 15 tak, 460 kandydatów można?
Jak widać można, ale Kukiz 15 nie jest jedyny, który wystawił wszędzie listy. Są
no też... ale wie pan, my nie mamy finansowania, można milionów z kieszeni nie wybierać ludzi, można nie mieć historii, że tak powiem, działalności kilkudziesięcioletniej i stawić czoła.
Jakiś to zarzut, że jakaś partia ma historię, to chyba dobrze, nie, no że dobrze, ma. No,
oczywiście, powinniśmy budować historię.
A finansowanie z budżetu państwa to najlepsze lekarstwo na korupcję w polityce i to chyba pan poseł wie.
No u nas nie ma korupcji, nie mamy finansowania.
No ale Kukiz 15 jest, nie jest ale partią, tylko jest stowarzyszeniem.
Ale wie pan dlaczego?
Ruchem.
Nie ma? Dlatego, że my do koryta nie idziemy. My idziemy budować Polskę. A tam powinni profesjonaliści. Dlaczego mnie się nikt nie pyta, kto będzie wiceprezydentem? Kto wygra konkurs?
Nie będzie tak.
Kto będzie profesjonalny?
Patryk Jaki?
Kto będzie profesjonalny? No Patryk Jaki
chyba, wygrałby
w kształcie
wygrałby od, pana konkurs
od budowy 19 stolicy. Budowy 19 stolicy. Wiecie państwo, ja się trochę śmieję, dlatego że ja patrzę na takie plany trochę inaczej, ja bardziej racjonalnie patrzę. Jak patrzę na te jachty, które tam stoją motorowe, które mają linię zanurzenia większą niż głębokość Wisły, to ja po prostu na to patrzę trochę inaczej. No, ja patrzę pragmatycznie. Natomiast wizja, malowanie obrazów, jak będzie pięknie tam w 30 roku, czy 40, to mnie jakoś nie chwyta za serce.
Już Andrzej Zamoyski w XIX wieku mówił, że najważniejszą kwestią dla Warszawy jest uregulowanie Wisły, minęło 160 parę lat. I
to jest mazowiecka płytka rzeka, przecież trochę ciepła i spada głębokość
poniżej 50 centymetrów. No. Dobrze, symbolika Pałac Kultury będzie pan rozbierał, jak pan wygra?
No i tu mam dylemat, dlatego że ja wiem, skąd się wziął Pałac Kultury, kto go wybudował i dlaczego centrum miasta naznaczył. Tam wszystko było zniszczone, prawda? Natomiast sama rozbiórka tego Pałacu Kultury to jest wydatek i nie wiem, czy rozsądny. Natomiast można by faktycznie, był taki konkurs prowadzony przez Gronkiewicz-Walc, to była jedna z lepszych rzeczy, która ona zrobiła, jak zagospodarować ten kwartał naokoło Pałacu Kultury.
No, konkurs rozpisała i wygrał. 12 lat.
Wygrał, no i nic się nie dzieje. I ten Central Park tam, taki obudujący zielenią, że tak powiem, ten Pałac Kultury, bardzo mi się spodobał.
To tym jak bardziej, Jan Śpiewak.
A co Jan Śpiewak?
Też chce Centralny Park budować.
A nie tylko on, bo i komisja wybrała przecież ten projekt. No ja nie przypisuję sobie, że tak powiem, własności tego projektu czy pomysłu. Czyli ten projekt z tych wszystkich mi się najbardziej podoba. Jemu
a
też.
Inni mówią może wieżowce, może centrum finansowe.
Następne. Ja wczoraj byłem, proszę państwa, nie do wiary, no wczoraj byłem na takim proteście, gdzie od balkonu do ściany nowo budowanego budynku jest 4 metry. Dacie wiarę?
I w oknach ciemno.
No przecież, no, a to jest niezgodne z prawem, a prą, będziemy za chwilę dosłownie robić konferencję prasową na ulicy Fabrycznej. Mówią o tych przedszkolach, mówią o tych żłobkach, PO, no ten po prostu w oczy patrzą i łżą. Jest miejsce na Fabrycznej z ogrodem dla zabaw dzieci. Młodzieżowy dom kultury, parterowy, przedszkole jak marzenie, nie? Nie wyburzyć, zniszczyć wieżowiec, ten biurowiec postawić, no. Mieszkańcy protestują. Tam obok stoją dwa puste biurowce. Nie, trzeci. Ktoś ma pieniądze do wydania, wie pan. Może już decyzje zapadły nawet.
Że trzeba, no bo i jak się nie buduje, to się nie kręci biznes. No, nie ma kredytu,
A zobaczcie, co się w Warszawie dzieje. Co się w Warszawie? Te WZ-ki to po prostu jak papier podaniowy. Leci wszystko jak...
Pomysł rządu na Mieszkanie Plus, żeby Rada Gminy mogła dawać decyzję lokalizacyjną w obejściu do planów lokalnych zagospodarowania.
Proszę państwa, jak walczyć ze smogiem, kiedy na każdym skwerze, którym służył do zabawy dzieci na przykład, powstają dzisiaj budynki, zagęszczamy Śródmieście, a nie budujemy po prostu na zewnątrz Warszawy, nie rozszerzamy się na zewnątrz. Warszawa musi iść na zewnątrz.
Ale kto
nie
to skomunikuje?
Zagęszczać. No, Warszawa będzie komunikowała wraz z deweloperami, którzy chcą budować takie
dopiero
osiedla.
Dopiero cośmy wybudowali miasteczko Wilanów i do tej pory nie ma tam tramwaju.
Widzi pan.
Więc rozszerzanie też ma swoje problemy. Komisja VAT-owska 10 października, przesłuchanie Jana Wincent Rostowskiego, to się utrzyma?
Nie wiem, czy przyjdzie, natomiast proszę państwa, bardzo zachęcam chciałem do oglądania. Powiem tylko tyle, że widziałem go, tak przychodziliśmy koło siebie w Sejmie i nie miał miny zadowolonej na mój widok.
Bo jak się czyta stenogramy z tych zamkniętych posiedzeń, no to tam pan zgłasza wątpliwości, że
nie,
za wcześnie.
Ja uważam, że pan
że na koniec.
Powinien być na koniec słuchany, bo wtedy będziemy mieli merytoryczne pytania do niego. Teraz możemy się pytać o wszystko i o nic, nie?
A te dokumenty zjechały z prokuratury białostockiej, z Ministerstwa Finansów, czy...
No nie, no prokurator generalny powiedział krótko i treściwie, no proszę państwa, no oczywiście tak, jak najbardziej, tylko ja nie mam ludzi do kserowania dokumentów, no i w piśmie powołał się na ilość i tutaj uwaga, w sprawie wyłudzeń VAT jest prowadzonych postępowań tyle, że akta to jest suma 100 tysięcy akt. Każde akta tam po 50 stron, proszę sobie policzyć, ile to jest kserowania, razy 9 członków. To jest po prostu ciężarówka.
Największe dokumenty ma prokuratura w Białymstoku, bo ona prowadzi...
Bo ona się specjalizuje w tym, tak.
Te dokumenty przyjechały tak do państwa, czy nie?
Jeszcze nie, ale ja powiem tak, my nie możemy się wszystkim, mamy rok czasu, niecały już, my nie możemy się wszystkim zajmować, bo będziemy zajmowali się niczym. Ja jestem w stanie, że trzeba proszę kolegów, wytypujcie sobie 10-15 spraw takich oczywistych, złapcie tą nitkę i idźcie do kłębka. A kłębek może się okazać, że jest jeden.
A tym kłębkiem może być Jan Wincent Rostowski?
Ja myślę, że to są tacy ludzie, którzy tam przyszli po prostu kierunkowo działać. Czyli jego, może nie zadanie, ale oni lekceważyli. Ja przypomnę państwu, że wtedy oni uważali, że będą rządzić Polską do końca świata i jeden dzień.
Jest pan przedsiębiorcą, powoli pan z biznesu. Wychodzi kwestia migracji pracowników. wyleciał jeden wiceminister za mówienie, że Polska chce przyjąć dużą ilość migrantów i to nie tylko z Ukrainy, Białorusi, ale także z Wietnamu, Filipin. Pan odczuwa jako przedsiębiorca brak rąk do pracy?
Nie. Mówię jak jest, nie. Być może te fabryki, które są, no to jest po prostu może te duże. Ja rozmawiam z polskimi przedsiębiorcami, którzy fabryki mają i oni nie zatrudniają Ukraińców i tych.
A z drugiej strony, ja się pytam, Cezary kto? Kazimierczak mówi, że jego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców mówi, że jego
on lobuje na rzecz tych największych, których on ma, a ci najwięksi, których on ma, to nie są przedsiębiorstwami polskimi, to jest po pierwsze. I teraz, co takiemu tam Wietnamczykowi za różnica na przykład pod Mławą, kogo on w LG zatrudnia? Polaków, czy Koreańczyków, czy Wietnamczyków, czy Hindusów? Jemu ryba. Co tam w tej, tak się zastanawiam, koło Jeleniej Góry teraz Mercedes powstaje, 2000 z czymś. Ja tam browar mam i pytam się, tam mam kłopoty z pracownikami, bo nie ma, oni wszyscy w Niemczech pracują. To pytam się, kto tam będzie pracował? Ściągnął z Ukrainy i ściągnął ten. A kto 90 parę milionów dał na budowę tej fabryki? Ano my, czyli ja, pan, ci państwo.
Ale w Lwówku ma pan problem ze zatrudnieniem?
Ja już tam mam stałą załogę jak rodzina, więc ja już nie mam tego kłopotu, ale jeżeli szukam pracownika, to kłopot jest. Ale znajduję. Natomiast jeszcze raz panu powiadam, 2,5 tysiąca ludzi znaleźć tam, to jest po prostu wyzwanie, które z natury rzeczy ma odpowiedź wbudowaną w siebie, czyli retoryczne. Wezmą Ukraińców, wezmą Hindusów, wezmą wszystkich, tylko nie Polaków, bo Polaków tam nie ma. A inwestycja w postaci 90, prawie 100 milionów złotych w tą inwestycję rządu polskiego ma miejsce z naszych kieszeni. To są absurdy, nad którymi w rządzie nikt nie panuje.
No dobrze, ale jeżeli brakuje pracowników, no to a nie ma już Polaków, bo bezrobocie jest bardzo niskie, no to może jednak warto zapraszać Gastarbeiterów, jak ktoś tam się mówiło po niemiecku.
To akurat ci dla Niemców pracownikami byli. Gastarbeiter w Polsce, to pytam się, z czego oni korzystają? Z naszej ekologii, z naszego środowiska, z naszej wody, z czystości powietrza i tak dalej, i tak dalej. To pytam się, po co oni nam tutaj w Polsce, skoro podatki płacą dalej u siebie, wykorzystują nie Polaków, tylko przyjezdnych i produkują dla siebie, nie dla Polski. To po co to, w ogóle?
Czyli nie rozszerzać, nie?
Ale gdzie logika w tym wszystkim jest?
No logika jest taka, że mamy inwestycje, więcej do budżetu, więcej do PKB.
Ale w którym momencie? Bo póki co to budżet płaci im, a nie oni budżetowi.
No tak, ale chwilowo, no ale no potem okres wolnizny się skończy i popłyną strumienie milionów.
Proszę pana, tam jest automatyka pełna, tam będzie tylko podatek od nieruchomości, koniec, kropka, bo całą resztę wyprowadzą za pomocą CIT-u. I pan premier Morawiecki może sobie budować następny zespół przepisów, a faktura to faktura. Najwyżej będą z Niemiec ściągać podzespoły do tychże silników, proszę pana, w cenach razy trzy. I tyle. I wyciągną pieniądze jak i bez żadnego tam zbędnego pajacowania.
Podatek obrotowy, jak rozumiem.
Podatek przychodowy, zryczałtowany od dochodu, załatwia temat. Jest przychód, spółka ma przychód, od tego 1%, 100 zł zarobiłeś, złotówkę oddałeś państwu, jesteś rozliczony. Wyprowadzaj sobie te pieniądze, gdzie chcesz.
To jest odpowiedź na kłopoty migracyjne, imigracyjne rządu i z polityką, migracyjną.
Nie problem jest imigracji, problem jest Polaków. I tak trzeba na to patrzeć, że jak ja widzę, to się zaczyna coś się dziać. Niech pan zobaczy. Pani Kozłowska zaczyna mówić na temat demokracji w Polsce. Moja druga ojczyzna. A jaka ojczyzna? Ojczyzna to jest kraj przodków. Pani ojczyzna jest tam, na Ukrainie, nie tu. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że dzisiaj ta narracja nasza narodowa gdzieś ginie w tym wszystkim i interes Polaków gdzieś ginie w tym wszystkim, a marketing zastępuje to wszystko, no to w niedobrym kierunku idziemy.
A od 3 lat ginie interes narodowy w tym?
Nie, to już, ale teraz sprowadzamy na potęgę ludzi, no to przecież w dziesiątkach tysięcy, no ktoś, kto po Warszawie jeździ, to widzi, co się dzieje.
I słyszy. Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15, kandydat na prezydenta Warszawy, tegoż to ruchu
widział politycznego. Pan tą kartkę, jak OPZZ strajkowało ostatnio na ulicach?
Którą kartkę wyle?
Ukraińcy popierają podwyżki płac. Tak jak transparent. Ukraińcy popierają podwyżki płac w Polsce. Niby nic, a jednak mamy pierwszy symptom działania już lobbingu ukraińskiego w Polsce.
Marek Jakubiak był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję
uprzejmie. Najmocniej. My za chwilę przeniesiemy się do Stanów, chociaż nie połączeniem telefonicznym, tylko gościem w studio, którym za chwilę wkroczy i zasiądzie za mikrofonem, ale zanim to nastąpi, to Annie Whitehouse zaśpiewa.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Tu Krzysztof Jabłonka. Serdecznie Państwa zapraszam na mój wykład historyczny, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 17 w Zamku Królewskim w Warszawie w sali kinowej. Serdecznie zapraszam. Wstęp tradycyjnie 5 zł.
Po słupie.
My również zapraszamy do Krzysztofa Jabłonki. Wcześniej śpiewała Amy Whitehouse i przeniosła nas do Stanów, bo właśnie teraz o Stanach będziemy rozmawiać. W studiu gość Maciej Rusiński, koordynator klubów Gazety Polskiej na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Kanadę jest w studiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Przyjechał pan do Warszawy dlaczego?
Z kilku powodów. Są to różne wydarzenia polonijne.
Bo lubię.
I też oczywiście ten powód.
Wydarzenia polonijne jakie?
Odbył się zjazd Polonii, organizowany przez, jest to program dotowany przez środki Senatu, to było w zeszły weekend, ale przede wszystkim mieliśmy też nasz zjazd klubów z Europy Zachodniej w Paryżu. Bardzo miłe wydarzenie, więc te okazje.
Na co dzień mieszka pan gdzie?
W Nowym Jorku.
To blisko do pomnika w Jersey City.
Tak, oczywiście. Pomnik katyński jest, no, leży w bardzo prominentnym miejscu na tle panoramy Dolnego Manhattanu. Więc dlatego między innymi powstała, no, gdy zaszły próby, no, zagrożenie pomnika, dlatego Polonia zorganizowała się bardzo, bardzo znacząco, wystąpiła właśnie w jego obronie.
No właśnie, pomnik symbol, pomnik dłuta wybitnego artysty stoi tuż przy rzece, na bulwarze, patrzy na Manhattan, rzeźba poruszająca i też wzruszająca, dar Polonii. I ten monument to taki naprawdę pomnik, który nie powinien budzić najmniejszych wątpliwości, nagle zaczął przeszkadzać na początku burmistrzowi Jersey City, panu Fulopowi.
Powiedziałbym tak, to nie to, że może, że on przeszkadzał, tylko, że miejsce jest bardzo atrakcyjne. To był pewien sukces w ogóle Polonii, że ten pomnik tam się znalazł w roku 91. Pierwotnie stał gdzie indziej. Było to postawienie go tam było możliwe, dlatego że miejsce dopiero zaraz po postawieniu tego pomnika jakby przeżyło ten boom nieruchomościowy i stało się właśnie, no, bardzo, bardzo, jego cena wzrosła, stało się bardzo takie, no, chodliwe, tak? I następnie podchody pod ten pomnik, tak mówiąc potocznie, one miały miejsce już przez dobrych ostatnich kilka lat, przy czym ten problem, który pojawił się w kwietniu, już był bardzo, bardzo rzeczowy. No i zagrożenie dla tego pomnika było bardzo rzeczywiste.
To jeszcze na początek, jak wygląda obecnie w tym miejscu, gdzie ten pomnik stoi, jego status prawny?
Właśnie problem jest taki, że pomnik nie ma żadnego można powiedzieć praktycznie żadnego statusu prawnego w tym miejscu. On tam stoi na zasadzie takiej tymczasowej opinii miasta. Według prawa miasta ten pomnik stoi zupełnie gdzie indziej. W innym miejscu, w pierwotnym miejscu, gdzie stanął w roku 86. Później, tam te 2-3 lata później był przesunięty właśnie na to nabrzeże, ale niestety nie został została ta kwestia uregulowana. Kiedy to zagrożenie pomnika się, to realne zagrożenie pojawiło się w kwietniu, różne strony polskie, przystępując do badania tej sprawy, do negocjacji z miastem, do rozmów z prawnikami, stało się jasne, że możliwość pozostawienia tego pomnika jest praktycznie, w tym miejscu, gdzie on stoi obecnie, jest praktycznie zerowa. Więc w ruch obrony tego pomnika zaangażowała się ogromna rzesza polonijnych organizacji, ogólnie ludzi, tak?
To jeszcze przypomnijmy, jak to wyglądało, bo wydawało się w pewnym momencie, że Polonia jest rozbita, że burmistrz Jersey City naprawdę niewielki, to nie jest olbrzymi ośrodek miejski, on jest istotny, ja rozumiem, to jest ważna część wchodząca w skład aglomeracji Nowego Jorku, no ale ile mieszkańców ma Jersey City?
Jersey City ma około chyba...
300, 200 tysięcy?
400 powiedziałbym. Nie jest to małe miasto. No nie jest to bynajmniej małe miasto. Jest to jedno z centralnych miast aglomeracji.
Ale to jest burmistrz. To nie jest nikt bardzo istotny z establishmentu politycznego Stanów Zjednoczonych.
Nie jest też tak zupełnie. Jest oczywiście tylko burmistrzem miasta, przy czym jest on jednym z pretendentów partii demokratycznej do wyższego stanowiska.
Aktualnie jest niewysokim urzędnikiem w hierarchii, nie najwyższym urzędnikiem.
No nie jest oczywiście najwyższym urzędnikiem, jest burmistrzem miasta.
Tak. Administracji szeroko pojętej Stanów Zjednoczonych pozwala sobie na wycieczki personalne, obraźliwe wobec trzeciej osoby w państwie, w Rzeczypospolitej, wobec marszałka Karczewskiego. I wydawało się, że Polonia jest bezsilna, a okazało się, że jednak mamy jakiś sposób nacisku na ratusz w Jersey.
Tak. W pierwszej fazie tej całej sprawy rzeczywiście zjednoczenie Polonii było czymś wyjątkowym. Taka liczba różnych organizacji, która działała w jednym celu, wręcz w ostatnich latach było nawet niespotykane. Ta presja była bardzo pomocna, bo właśnie dzięki tej presji uzyskano pewne koncesje od miasta, ponieważ pierwotnie miasto po prostu myślało, że jednostronnie podejmie tą decyzję, nie przejmując się za bardzo
mieszkańcami.
Jakby ani mieszkańcami, ani losami tego pomnika. Sprawa jest też trochę niekorzystna dla nas, dla polskiej strony, ponieważ polska społeczność naprawdę nie jest tutaj dla urzędników miasta, czy dla ludzi, czy dla Rady Miasta, dla wybieranych tych ludzi zarządzającym miastem. Niestety polska społeczność nie jest tutaj najbardziej liczącym się elektoratem, tak? Polskiej społeczności w Jersey City jest około 3%, więc nie jest to dla nich jakiś tam aż tak ważny czynnik, niestety. Problem pomnika jest też problem dla nas jest też taki, że przystępując właśnie do tego, stało się oczywiste, że bardzo trudno będzie go tam obronić. Dokładnie w tym miejscu. Raz, że jego sytuacja prawda nie jest uregulowana. Dwa, że miasto już miało podpisane kontrakty. No niestety one były zawarte legalnie. Miało podpisane kontrakty na redevelopment terenu. I samo miasto nawet ma tutaj związane ręce, ponieważ z nich musiałoby je złamać.
I rozumiejąc to, polska strona razem z konsulem podpisała porozumienie o przeniesieniu pomnika.
Znaczy podpisała porozumienie. To nie jest tak, że porozumienie było nawet nie wiadomo jakie były w początkowej fazie, nie wiadomo jakie mogłyby być rozwiązania. One były słabe. Tak samo argumenty prawne do zatrzymania powiedzmy akcji Rady Miasta czy Burmistrza też ich brakowało. Ale właśnie dzięki tej presji, pewnym można powiedzieć takim, żebym to tak ująć, szczęściem w nieszczęściu był ten obraźliwy, głupi wyskok tego burmistrza wobec Stanisława Karczewskiego, ponieważ presja, jaką to spowodowało, przyczyniła się do tego, że on musiał się ugiąć, tak? Zrozumiał, że zrobił głupotę. Ale właśnie dzięki temu, że burmistrz zdecydował się na pewne koncesje, zostało zaoferowane to porozumienie.
Jaki jest jego zapis, przypomnijmy?
Więc porozumienie jest, my uważamy, strona polska, organizacje społeczne takie jak nasza, konsulat, że ono jest całkiem dobre, patrząc na nie całościowo, ponieważ jest, przede wszystkim jak na razie jest to jedyna droga w ogóle obrony tego pomnika w rejonie Exchange Place na Nabrzeżu. Zapis jego jest taki, że Pomnik jest nieznacznie przesunięty w nową okolicę.
Nieznacznie, znaczy o ile?
O 60 metrów, czyli o długość jednego budynku wzdłuż nabrzeża, ale ma korzystne elementy, takie, że ono zawiera w sobie prawomocne ulokowanie pomnika. Docelowe miejsce ma nosić nazwę Katyń Memorial Square. Większość koszty tej operacji odbywają się są po stronie miasta i dewelopera. Jedynym kosztem, jaki by spadł na polską stronę, byłoby wykończenie parku naziemne, tak, gdzie pomnik miałby stać.
I na to też się chodzi twórca Andrzej Pityński.
Tak, tutaj było ogólna zgoda. Na to też się też pozytywnie wypowiedział się o tym autor pomnika.
I coś poszło nie tak, przy naszą historię przyspieszając, bo zgoda się skończyła, pojawili się obrońcy obecnego, tam gdzie teraz w tej chwili stoi pomnik, obecnej lokalizacji, zebrali podpisy i będzie decyzją Rady Miasta Jersey City, będzie referendum.
Tak, to jest tak to jest przedstawienie sprawy w
telegraficznym skrócie.
Takim bardzo, bardzo takim, tak, telegraficznym skrócie. Rzeczywiście pojawili się ludzie, którzy od razu zaczęli kwestionować to porozumienie. Niestety najgorsze jest to, że ta grupa kwestionująca to porozumienie nie przedstawiła z kolei żadnej alternatywy, w jaki sposób pomnik miałby tam pozostać. Żeby porozumienie zrealizować, Rada Miasta musiała to ująć w ustawie. Więc cała fala tego oporu poszła na próbę odrzucenia ustawy. Tak? Rzeczywiście zebrano podpisy pod referendum, przy czym to nie było możliwości tutaj formułowania dowolnego referendum. To był wykorzystany ściśle proces, czy pewien mechanizm do kwestionowania ustaw Rady Miasta, tak? Czyli zebranie podpisów pod referendum. I rzeczywiście tam były dwie kolejne próby zbierania tych podpisów. Rzeczywiście te podpisy w końcu udało się zebrać. Przy czym przez cały ten czas, tak jak nie zaprezentowano alternatywy, w jaki sposób ten pomnik ma tam zostać. Cały czas i to...
Czyli jest grupa oporu z panem Sławomir Platta.
To był prawnik, tak, który jednocześnie...
Kim jest pan Sławomir?
Prawnik, który jednocześnie ta akcja tak zwanej obrony pomnika zbiegła się z jego kampanią wyborczą o nominację do startu w wyborach do Senatu Nowego Jorku. Ta kampania już się zakończyła, ona 13 września, on już przegrał te prawybory, więc tej kampanii już nie ma. Ale trzeba dodać jedną rzecz, że cały czas, i to często nawet prasa polska czy polonijna, nie podaje właściwej istoty tego referendum. Wręcz panuje jakieś bardzo ogromne nieporozumienie, niedomówienie.
Bo jaki jest efekt tego referendum? Będzie referendum i...
Tak, będzie referendum i...
co?
Będzie referendum, ale trzeba powiedzieć, czego ono dotyczy. Tak? Ponieważ cały czas mówiono o referendum, o tak zwanym referendum w obronie pomnika. Czegoś takiego nie ma. Referendum stricte dotyczy, tak jak powiedziałem, był to mechanizm kwestionowania ustawy, więc referendum dotyczy ściśle ustawy, która realizowała porozumienie. Więc referendum może albo tą ustawę usankcjonować, uprawomocnić, przyjmując ją, lub ją odrzucić. Tak? I tutaj jest ogromne nieporozumienie, ponieważ odrzucenie tej ustawy w żaden sposób nie zapewnia nic pomnikowi, więc nie jest to żadne referendum w obronie pomnika. Efekt...
Bo jeżeli odrzucimy obecny kompromis, to...
Według stanowisko miasta jest takie, że...
Będzie można go spokojnie usunąć.
Stanowisko miasta jest dokładnie takie, że przy odrzuceniu tej ustawy proponowanej, stan prawny wraca do ustawy z roku 86,
gdzie tego pomnika nie ma.
Gdzie tego pomnika nie ma na Exchange.
Czyli działalność pana Platty i jego zwolenników doprowadzi, jeżeli uda im się w referendum odrzucić kompromis, doprowadzi do usunięcia monumentu Kaczyńskiego.
Wszystko na to wskazuje. Jest tutaj jeszcze kolejny element zagrożenia, ponieważ referendum jest w jakiś sposób sposób rozstrzygające, tak? Ono już odsuwa rolę negocjacji czy
i konsula
czy decydentów, tak? Sprawa przechodzi ściśle w ręce ludzi biorących udział w głosowaniu, czyli mieszkańców. I,
ale pan Platta tego nie rozumie?
Być może my tego nie wiemy, czy on to rozumiał, czy nie, ale no ewidentnie efekt jest, jaki jest. Tak? Efekt jest, jaki jest.
Co teraz zrobi Polonia? Jak rozumiem, kluby Gazety Polskiej będą namawiać, żeby nie pójść do referendum, czy pójść do referendum i głosować za kompromisem, za utrzymaniem tej uchwały Rady Miasta?
Dla utrzymania pomnika najlepszym wyborem byłoby, gdyby ustawa została przyjęta w referendum. Same te techniczne strony referendum będą dopiero debatowane na początku października prawdopodobnie, ponieważ nie jest to standardowe referendum, które są z reguły dołączane do listopadowych wyborów lokalnych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych wybory się z reguły odbywają tam w drugi wtorek listopada. To będzie specjalne, osobne referendum, ponieważ już jest za późno dołączyć go do wyborów, tak. Więc jego techniczne strony będą omówione.
Może frekwencja to jest wyjście? Czy tam się frekwencja nie liczy, jak to wygląda w amerykańskim systemie prawnym?
To też zależy właśnie od technicznych szczegółów tego referendum, które dopiero tak naprawdę będzie podane, a miasto ma 90 dni na zorganizowanie jego od daty 12 września, kiedy zapadła decyzja, kiedy miasto miało tylko dwa wyjścia. Odrzucić ustawę od razu, tą proponowaną kompromisową, lub utrzymać ją, kierując sprawę na drogę referendum, co właśnie zrobili. Skierowali sprawę na drogę referendum, ale tu...
Czyli jak rozumiem, no to był taki krok, który pokazał, że ratusz no, mógł od razu to wyrzucić. Od razu mógł wyrzucić kompromis do kosza i zdemontować pomnik
mógł od razu
i budować
wyrzucić,
tam wieżowca
mógł od razu
albo
wyrzucić,
cokolwiek innego.
Tak. Mógł od razu wyrzucić pewien, można powiedzieć, że pewien element tej układanki działający na korzyść polskiej strony jest taki, że jednym z inicjatorów tego porozumienia było samo miasto, sam burmistrz, więc tu jest rzeczywiście pewna wola jakby dopełnienia tego, tylko no tak jak mówimy, już jeżeli sprawa jest skierowana do referendum, oni już zostają z boku, tak?
Wiemy, jakie znaczenie dla Związku Sowieckiego miała sprawa mordu w Katyniu i w innych miejscach kaźni polskich oficerów. Być może pan Platta, którego działania doprowadzą, mają szansę doprowadzić do likwidacji tego pomnika. To jest po prostu sowiecki agent. Albo polski,
esbecki. Nie wiemy tego. Nie chcesz rzucać takich oskarżeń, tego nie wiem. No, ale niestety działania nie były, na pewno nie są na korzyść ani Polonii, ani pomnika. Ujmując sprawę ogólnie, ona się przedstawia w ten sposób, że w kwietniu pomnik był naprawdę zagrożony. O tym się wszyscy dowiedzieli. Ale też było zjednoczenie Polonii i silna mobilizacja Polonii. Sprawa doszła do tego, że pomnik nadal jest zagrożony, przy czym tego już, tej mobilizacji, taką mobilizację Polonii już trudno osiągnąć, ponieważ jest ona podzielona, niezdolna do wypracowania wspólnego stanowiska.
Jak państwo wiecie, a być może gość jeszcze nie wie, Radio Wnet wygrało konkurs koncesyjny i prawdopodobnie od 16 października będziemy nadawać analogowo naziemnie w Warszawie i Krakowie, a to wymusza na nas co? Dyscyplinę czasową. 10:01, najwyższy czas kończyć Poranek Wnet, bo już po czasie właśnie jesteśmy. Maciej Rusiński, koordynator klubów Gazety Polskiej na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i Kanadę, był ostatnim gościem dzisiejszego poranka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.